supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. W każdą środę o 18.15.
Dzień dobry. W środę 18 września. Ja się nazywam Ania Skoczek i zapraszam Państwa na pierwszą audycję o supermocnych, czyli o wyjątkowych kobietach, o ich inspirujących historiach, o życiowych wyborach, trochę też o wspomnieniach, a przede wszystkim o kobiecych supermocach. I ze mną w studiu jest już Kasia Wilk, pierwsza supermocna. Witaj, Kasiu.
Dzień dobry. Z przyjemnością otworzę z tobą ten cykl programów, bo bardzo lubię słuchać o czyichś supermocach i wiem, że każdy z nas coś w sobie może znaleźć.
Kasia Wilk, polska piosenkarka, artystka, autorka tekstów. No to Kasiu, na początek, jakie są twoje supermoce?
Moje supermoce. Jeszcze kiedyś powiedziałabym, że mam niewiele, ale teraz myślę, że mam wiele. Dojrzałam do myśli, w której myślę o sobie życzliwie i patrzę na siebie z boku. I myślę, że moją wielką supermocą jest empatia, dzięki której piszę, dzięki której inaczej patrzę na ludzi, wysoko wrażliwie wręcz, co jest oczywiście zmorą, ale tak jak mówię, zaczynam to bardzo mocno doceniać i wiem i czynić z tego atut swojej osobowości. Moją supermocą jest radość życia, mimo że jakiś fundament dziecięcy nie był dla mnie najłaskawszy. Natomiast teraz jako dorosła osoba potrafię sobie znaleźć tyle optymistycznych i pozytywnych aspektów w życiu, że chwytam się tego i ta radość życia pozwala mi zarażać innych ludzi i, no i żyć po prostu pełną piersią.
Empatia, wrażliwość, to są takie jednak słowa, które nie do końca grają mi z twardym show biznesem.
No ale dzięki empatii i wrażliwości można pisać. I pisze się wyjątkowe teksty, które trafiają do środka, do wnętrza człowieka. I każdy może sobie interpretować to oczywiście na własny sposób. Natomiast nie do końca się ze wszystkimi zasadami showbiznesowymi zgadzałam. Nie do końca moja gruba skóra była, że tak powiem, utwardzona. I dlatego zrobiłam sobie po prostu dłuższą przerwę. Gdzieś tam czułam podłamanie i nie byłam w stanie sobie poradzić z opinią innych ludzi. Nie byłam w stanie się konfrontować ze swoją tożsamością artystyczną. Więc ta wrażliwość też jakby mnie trochę upiekła.
7 lat przerwy od 2016 roku do 2023. Przełom z 22 można powiedzieć. To 7 lat przerwy, podobno też co 7
ty
lat.
Ty od 2016, tak? Tak, ostatni singiel Światło Cień, zdaje się. Ostatnio to liczyłam, bo jak pojechałam do Opola, to sobie liczyłam, ile razy wystąpiłam na tej scenie i okazuje się, że ostatni raz to był 2000, ze swoją piosenką, w 2016 to był singiel Światło Cień. Tak, to była długa przerwa, natomiast płyty nie wydałam już 11 lat. Ona sobie cały czas dojrzewa, nabiera kolejnych kolorów.
A na dobre rzeczy trzeba poczekać, to wiemy.
Natomiast wiesz, powiem szczerze i mówię to z pełną odpowiedzialnością, będąc w radio, że nie wiem, jak jest teraz w tych czasach po 11 latach przerwy z wydawaniem płyty. Naprawdę mocno bije się z myślami, czy to w ogóle w dobie cyfryzacji, w dobie social mediów ma w ogóle większy sens. Mogę wydrukować sobie ileś set płyt, nie mając gwarancji, że ktoś to w ogóle kupi poza mamą, nie? Więc zastanawiam się, czy po prostu nie strzelać się singlami jeden po drugim. Później zebrać to w jakiegoś winyla dla konesera, który zechce to kupić, mieć fizycznie, powąchać i włączyć sobie do adapteru. Bo teraz nawet niektórzy nie mają nośników CD.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że to nawet nie jest takie najprostsze, żeby taką płytę CD w domu otworzyć.
Żeby wydać płytę dla samego wydania, to już nie te czasy. Nie mówię, że jest gorzej, ale jest po prostu inaczej i trzeba się trochę dopasować do tego, zwłaszcza chcąc być w show biznesie nadal, nie?
Mówiłyśmy o tych 7 latach przerwy.
A, właśnie.
I te 7 lat, co 7 lat podobno zmienia się osobowość. Człowiek się przewartościowuje, zmienia się jego system wartości. To można powiedzieć, że to po powrocie to jest już trochę inna Kasia Wilk.
Ja myślę, że coś w tym jest. Bo ja mam przeróżne okresy, ale myślę, że to każdy po prostu dojrzewa albo zyskuje doświadczenie, przenika się innymi ludźmi, poglądami, ideologiami i tak dalej. Natomiast tak, ja po tych 7 latach przerwy, a zwłaszcza po pandemii, dokopałam się do siebie, do tego, co chcę, skorzystałam również z pomocy, bo okazuje się, że po latach życia na scenie żyłam jak robot w pełnym automatyzmie. Koncert dom, odchudzanie tycie i tak po prostu no, robot. Wracam do domu i byłam naprawdę smutna. Jak przyszła pandemia i naprawdę nie było roboty, nie było tego hype'u koncertowego, nie było fanów, że byli, wiadomo, tylko każdy miał swój pandemiczny kącik i po prostu sobie tam cichutko siedział. Być może w strachu, ale przyszła cisza i nagle zaczęły do mnie docierać głosy i ból fizyczny, który sprawił, że pomyślałam sobie, kurczę, zatrzymałam się i co teraz? I co dalej? Co robić? Gdzie ja byłam? I poszłam po prostu po pomoc, bo czułam, że po prostu moje myśli mnie przytłaczają i skorzystałam z terapii bardzo mądrej i myślę, że po prostu to dużo dało mi. Zaczęłam pracę, otwierać oczy i zaczęłam pracę nad tym, co dotykało mnie kiedyś. Umiem już to nazwać i już dokładnie wiem, jak zareaguję w danej sytuacji, mimo że życie zaskakuje mnie za każdym razem inaczej, to i tak 100 razy lepiej sobie z tym radzę.
Kasiu, a co dzisiaj powiedziałabyś z tej perspektywy sobie z tego 2005 roku, kiedy osiągałaś już szczyty?
A widzisz, a ja wtedy byłam tak nieświadoma tego, co się dzieje. Ja myślałam, że już tak będzie zawsze, że ja będę na scenie, że będą mnie uwielbiać. Byłam taka głupio odważna, albo głupia, albo zbyt odważna, nie wiem. Ale to było fajne we mnie, to było takie łobuzerstwo, że wchodziłam na scenę i po prostu wewnętrznie mu wysyłałam sygnał, patrzcie na mnie, teraz wam pokażę.
Oto ja.
Teraz oczywiście jest trochę inaczej, teraz, przepraszam, puk, moglibyście spojrzeć? Jest trochę inaczej, jestem bardziej pokorna i tak dalej. I zdaję sobie sprawę z tego, że po 20 latach bycia w showbiznesie, to też jestem jakimś takim przeterminowanym towarem, natomiast nie chcę sobie ujmować.
Jesteś jak wino. Im starsza, tym lepsza.
Dziękuję. Ja też tak poniekąd uważam, natomiast spotkałam się ze swoimi nowymi singlami, z takimi ścianami, że myślę sobie, no kurde, no dobra, to teraz trzeba działać może nie przez stare drogi, które znam, tylko może po prostu wykorzystywać tą cyfryzację i te wszystkie pola social mediowe, które mogą promować mój produkt, bo to jest nic innego jak produkt,
mówisz,
moja muzyka.
Że spotkałaś się ze ścianą, a ja tylko tu wejdę tobie w słowo, bo widziałam, nawet sobie przekopiowałam kilka komentarzy, które znalazłam pod twoim ostatnim singlem, Bez Dram. No i tam są same superlatywy, a najbardziej chyba spodobał mi się też komentarz, że jesteś polską Beyoncé.
O kurde. Polską Beyoncé, jestem też polską Adele, więc to są świetne porównania. Ja nie mam z tym żadnego
do gdzie
problemu.
Tu ściana?
Wiesz co, nie chcę też sobie też teraz strzelać w kolano, natomiast kiedy wypuszczam singla, to spodziewam się, że ten singiel pomoże mi zostać w jakiś sposób wypromowany, choćby przez to, że singiel A jest dobry, dwa, przez to, że reprezentuje sobą, mam nadzieję, jakąś jakość w czyichś oczach, w swoich na pewno. I, no i fajnie byłoby to po prostu móc promować w szerszych kręgach medialnych. A w momencie, kiedy się spotkałam ze ścianą bez konstruktywnej odpowiedzi na zasadzie nie zagramy tego, bo... Tylko po prostu jest nie zagramy. Ale dlaczego? Nie zagramy.
Super mocne.
Wracamy do naszej rozmowy. Po twoim ostatnim singlu Bez Dram, teledysk też robi furorę, wyglądasz tam po prostu, no, zapiera dech w piersiach.
To chyba dlatego to porównanie do Beyoncé, bo rzeczywiście jestem praktycznie w stroju kąpielowym, przykryta siatką, pokazuje pełne udo, pełną pupę, duży brzuszek, duże piersi i macham tym po prostu w rytm muzyki.
I to jest też super moc właśnie, ta ciało pozytywność, ostatnio, zadowolenie z
tak,
siebie.
Ostatnio tak, akceptacja swojego ciała. O tym też jest trochę piosenka Bez Dram, bo mówiłam o tym ostatnio na koncercie, właśnie tutaj niedaleko w Parku Wilsona, że no, każdy ma swoją dramę i każda drama jest dla niego mega ważna. Natomiast to, jak rozpatrujemy dramy w związku z wyglądaniem, w związku z zewnętrznością, nie ma się nijak do tego piękna wewnętrznego i o nie najbardziej trzeba dbać.
Kasiu, wspomniałaś w jednej z naszych rozmów rok temu bodajże o tym, że pisanie tekstów i śpiewanie to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Dlaczego?
No już ci mówię. Dlatego, że to cię kosztuje emocjonalnie. To jest niewycenialne wręcz. I bardzo często spotykam się, no ale jak, no nie możesz zaśpiewać, po prostu jesteś tu, to pyknij coś. No ale to nawet samo zaśpiewanie tego tekstu, czy tam tej piosenki jest już kosztujące w jakiś sposób, dlatego niektórzy dziwią się, że to po prostu może tyle kosztować.
Ale ludzie tak potrafią spotkać się z tobą na kawę i powiedzieć, hej, zaśpiewasz mi piosenkę?
No, bo spotykamy się na jakiejś uroczystości. Co, będziesz dziś śpiewać? No nie, dziś akurat nie. No jak, to nie wiem, nie możesz sobie pyknąć tu w prezencie dla... Więc diwie oprawiej nikt takich rzeczy nie proponuje, prawda? Ale jednak w branży rozrywkowej ludzie sobie pozwalają na więcej rzeczy, natomiast nie mają świadomości tego, że my handlujemy emocjami i to nas cały czas wysusza. Tak samo wysuszające jest pisanie tekstów, mimo że jest to jakaś forma terapii, ale jest to jednak forma uzewnętrznienia się.
Takiego. Zwierzasz się tak swoim słuchaczkom?
Tak jest, tak jakbym komuś pokazywała swój pamiętnik. Więc ciężko mi się pisze, kiedy jestem radosna, bo wtedy wykorzystuję zupełnie gdzie indziej swoją energię. Jak mi jest smutno, to siadam i wtedy wiadomo, piszę pamiętnik, nie? I mimo swojej radosnej natury, optymistycznej, mam więcej smutnych piosenek.
A to dlatego, że jak jesteś radosna, to robisz inne rzeczy.
Dokładnie, to wtedy gram w przysłowiową piłkę. Więc pod tym względem jest to trudne. Poza tym, później to wszystko, co wylewasz na kartkę ze łzami w oczach, konfrontuje się z publicznością. I ona nie do końca zna kontekst napisanych słów, ale ma prawo interpretować tekst na własny, według własnych doświadczeń. I tak też się dzieje, od tego jest właśnie sztuka. Natomiast czasami padają słowa, które podcinają skrzydła. I te konfrontacje są, przynajmniej były kiedyś dla mnie najtrudniejsze, stąd ta długa przerwa. Poczułam, że się wypalam, że tworzenie nie daje mi satysfakcji. Inaczej, to co później przychodziło po wydawaniu, publikacjach, było po prostu bardziej wyniszczające niż samo pisanie.
A bardziej dotykały ciebie te komentarze dotyczące właśnie tej warstwy tekstowej, którą tworzyłaś do piosenek, czy te komentarze dotyczące twojego wyglądu na przykład?
Wiesz co, na chyba takim samym poziomie to na mnie działało wtedy. Dziś jest zupełnie inaczej. Jestem już dziewczyną po przepracowanych rzeczach. Natomiast też nie jest tak, że mnie nic nie dotyka, bo ja się nie znieczuliłam na zdanie innych ludzi. Tylko inaczej sobie po prostu z tym radzę. Natomiast wtedy, kiedy walczyłam wiecznie ze swoim wyglądem, bez takiego, wiesz, podparcia ze strony dzieciństwa, że jestem wystarczająca, no bardzo mocno wpływało na moje samopoczucie, na moje poczucie własnej wartości, na moją akceptację swojego ciała. Automatycznie to przekładało się na akceptację siebie jako artystki.
A to nie jest tak, że jesteś dla siebie bardzo surowa? Bo ja przejrzałam też różne komentarze pod twoimi, nawet tymi starszymi piosenkami i ja widziałam same te dobre. Większość tych pozytywnych.
Ja na 100 pozytywnych zobaczyłam jeden negatywny, że po co ona w ogóle wychodzi na scenę i mnie to już dobiło. To 100, dziękuję, przyjmuję, bardzo mi miło, natomiast ten jeden wyciąga ze mnie korzeń, który siedzi głęboko i który tam czasem po prostu się rozgaszcza za mocno. I ja mam to szczęście, że rzeczywiście otaczają mnie ludzie, którzy bardzo we mnie wierzą i bardzo mnie lubią i bardzo dużo komentują i są tacy, no naprawdę, ja czasem sobie myślę, jakim cudem przecież.
Ładują.
Ale ktoś mi
baterię.
Ostatnio kiedyś powiedział, Kaszka, ty jesteś taka autentyczna i taka normalna baba. I myślę sobie, no bardzo dziękuję, super komplement, natomiast w jakich my żyjemy czasach, że to jest na wagę złota?
No a jest.
No jest.
Można cię spotkać na ulicach Poznania.
Gdzie mnie można spotkać?
Nie, że można, tak no w ogóle. Czy jesteś tu poznanianką od lat i no chodzisz,
tak, jestem takim już, jestem naprawdę zakręconym słoikiem, mówiąc kolokwialnie. Przyjechałam tu na studia i 20 lat temu już tak zostałam. I bardzo lubię Poznań, dobrze mi się tu kompaktowo żyje. I ci, którzy przyjeżdżają do Polski, naprawdę widzą, że w Polsce dobrze się żyje, a mi się żyje idealnie w Poznaniu, mimo że najwięcej rzeczy dzieje się w Warszawie, to nigdy tam jakby nie chciałam wykorzystywać warszawskich możliwości do tworzenia muzyki, bo mi nigdy nie o to chodziło, się nigdy z nikim nie ścigałam. I dlatego też, bo płytę robię 11 lat. W każdym razie kocham Sołacz. Tam kupiłam bardzo stare mieszkanie, które sobie tam dziubałam, remontowałam. To też był dla mnie element terapii. Moją supermocą jest manualne możliwości. To kolejna supermoc. Manualne możliwości i wszystko, co się wiąże z kreacją. Akurat wtedy, kilkanaście lat temu, kiedy kupiłam to mieszkanie, miałam w rękach i w głowie po prostu dekorowanie wnętrz i właściwie sama wszystko dziubałam i to było takie dla mnie odmurzające. To po pierwsze, a po drugie też elementem kreacji. Jestem osobą z ADHD, która po prostu musi ciągle coś tworzyć. Więc przechodzę z etapu w etap, który ciągle łączy się z jakąś twórczą pracą.
Ale rozumiem, że ani wałka, ani pędzla przy tym remoncie też się nie bałaś.
No absolutnie. Odnawianie starych wań, no, odnawianie starych kaloryferów, żeby ten dom utrzymać w klimacie trochę eklektycznym i tak, żeby po prostu oddawać duszę tego mieszkania. Heblowanie parapetów, odnawianie starych mebli, malowanie drewna, zapach, ojej. I mam tam mnóstwo prowizorek, ale one działają do tej pory, więc dopóki co działa, to znaczy, że nie jest złe.
To znaczy, że było doskonałą tą prowizorką. Zdradziłaś już, że można spotkać cię na Sołaczu na spacerze. Park tak. Sołacki, rozumiem, że odwiedzasz
regularnie.
Park Sołacki,
Park Wodziczki. W tej chwili Sołacz się tak pięknie rozwija, że jest po prostu tam mnóstwo możliwości dla dzieci, dla sportowców, więc przechadzam się tam tymi uliczkami z piesełkiem, wrzucam mi ciągle piłkę. Mam swoją ulubioną ławkę babci Kasi, śmieją się ze mnie.
Poznają cię sąsiedzi?
Pewnie, tak, tak. Bardzo mam dobry kontakt z sąsiadami. Gdzie mi się nie przemieszczała, to właściwie mam dobre relacje z ludźmi, którzy mnie otaczają. Myślę, że to jest efekt motyla, bo ja też staram się być po prostu dobrą sąsiadką.
O, ale to jest tym bardziej ciekawe, że można powiedzieć, że trochę trafiłaś do Poznania przypadkiem. To nie było twoje miasto pierwszego wyboru.
Wiesz, wiele rzeczy się w moim życiu zadziało przypadkiem i ja to przyjmuję i to znaczy, że tak miało być. I nawet jeśli się spóźniam na jakieś wydarzenie ważne i jestem na siebie zła, to myślę, kurczę, na pewno to jest po coś. No ale rzeczywiście chciałam zdawać do szkoły jazzowej na wokalistykę w Katowicach, ale tak pech chciał, że jadąc na egzamin między Lubinem a Katowicami pojawił się Wrocław, w którym miałam koncert z zespołem, któremu wcześniej odmówiłam. Mówię, nie, panowie, mam egzaminy. Oni, Kasia, ale jak? My mamy koncert. No to dobra. No to jakoś sobie poradzimy bez ciebie, ale naprawdę miałam wyrzuty sumienia w związku z tym. Więc kupiłam bilet do Katowic, wysiadłam we Wrocławiu i tak zagrałam ten koncert i później co dalej?
Po egzaminach.
Po egzaminach, do których się przygotowywałam, jeżdżąc co tydzień na korki do pani Mikoś jeszcze wtedy, która tam wykładała, żeby po prostu na egzaminach zaśpiewać jak należy i coś tam się dostać. No i cała ta roczna praca poszła.
Została ci satysfakcja, byłaś przygotowana, ale na koncercie.
No i została mi szkoła piosenkarska w Poznaniu. Jeszcze wtedy mogłam się załapać na jakieś egzaminy wstępne. No i pojechałam. Mówię, no dobra, no to wysiadłam na tym PKS-ie, co dalej? No i tak już dostałam. Dostałam się do tej szkoły, później zawiązałam przeróżne znajomości, zakochałam się, kupiliśmy pierwsze mieszkanie z ówczesnym chłopakiem i tak już poznałam tych wszystkich poznańskich ludzi, poznańskie kąty i tak mi się to podoba.
Jakie miejsce w Poznaniu ci się najbardziej podoba? Masz jakieś, oprócz swojego Sołacza, który jest twoim domem, masz takie, do którego uciekasz na przykład, albo szukasz tam inspiracji?
Uwielbiam Jeżyce. Jeżyce są wolne, są kolorowe. Na Jeżycach spotkać można ludzi przeróżnej maści, w każdym wieku. Są tam i hipsterskie knajpki, i ekskluzywne miejsca. Ulice są jakieś takie nieprzepompowane betonem. Są stare kamienice z duszą, które uwielbiam. I do tego nowoczesne miejsce, gdzie można sobie po prostu posiedzieć na ulicy i popatrzeć na ludzi. Oczywiście kontakt z zielonym, czyli Kieksz, Lusówko, wszystkie te jeziora, to są moje po prostu moje miejsca. Ja kocham zanurzać się w wodzie latem i zimą.
No to do jezior i do wody będziemy jeszcze wracać.
Supermocne.
Supermocne na antenie Radia Poznań. Wracamy do rozmowy z Kasią Wilk. Kasią Wilk, artystką, piosenkarką, tekściarką, można powiedzieć poetką?
Oj nie.
Nie, ale takie stanowczo zaprzeczyłaś.
Dzień dobry w ogóle ponownie. Natomiast nie, myślę, że te teksty przychodzą mi z taką trudnością, że nie, naprawdę na 10 jestem z dwóch zadowolona tak na maksa, a cała reszta jest poprawna. Niektóra jest po prostu naciągnięta, żeby się już coś tam rymowało, żeby była kontynuacja myśli i tak dalej. Natomiast poezja jest czymś zupełnie innym. Tam jest między wierszami ukryty przekaz właściwie w trzech pierwszych wersach już.
Ale ja wiem, że ty masz taką szufladę z karteczkami, gdzie różne teksty masz ukryte i tam już możemy znaleźć poezję w wykonaniu Kasi Wilk?
Wiesz co, chyba nie mnie jest to oceniać. Może fajnie byłoby to zredagować i może ktoś, kto się na tym zna, mógłby to ocenić, bo ja uważam, że to jest tak wymocowane przeze mnie, że to nie może być po prostu poezją. Poezja przychodzi lekko, przychodzi... Tak przynajmniej mi się wydaje, bo mi się to lekko
spytać,
czyta.
Wiesz, Mickiewicza.
Chociaż on też nie pisał jakby... No,
lekko.
Dokładnie, to nie była po prostu jedna frywolna myśl, która spada jak listek z drzewa i już jest tekst, tylko to naprawdę czasami po prostu jest cała jesień tych liści, nie?
No nie spytamy, tego się nie dowiemy, ale możemy wrócić do wody. Do wody ten temat pojawił się przed piosenką. Kasiu, woda jest ci bliska.
Tak, to jest mój żywioł. Woda mnie relaksuje, mogę patrzeć godzinami w toń wodną, mogę przebywać w wodzie godzinami. Mam to od dziecka i mam też takie, to już powiem coś, czego nigdy nie mówiłam, a mówię tylko moim ulubionym ludziom, bo wiedzą, że mogę sobie przy nich pozwolić na odrobinę ekscentryczności. I śni mi się bardzo często, że mnie zalewa wielka fala. Śmiem twierdzić, że w poprzednich życiach...
Byłaś syrenką.
Gdzieś żyłam nad wodą, na pewno. I wydaje mi się, że ta myśl jakby i to być może poprzednie życie, aczkolwiek nie wiem, czy nie mówię jakichś herezji tu przypadkiem w radio, nie oddziałuje teraz na mnie. Nie wiem tego, badam to, sprawdzam i zastanawiam się, czy przypadkiem to nie ma związku. Natomiast no, woda mnie uspokaja, jednocześnie mnie przeraża, bo jest po prostu taka niewinna i taka niebezpieczna.
No ale woda też właśnie nie tylko latem, woda również zimą, jesteś morsem.
Tak. Uwielbiam morsowanie. Lekarz mi kiedyś powiedział, znaczy, obóż to miejsca bolące lodem. No to weszłam po prostu cała po szyję. O, teraz mi pomogło, bo rzeczywiście...
Naprawdę.
Od razu weszłam cała do wody, bo rzeczywiście to się łączyło też z moim stanem psychicznym. Kiedy miałam doła przez dłuższy czas, to zaczęło mnie naprawdę boleć ciało. Ciało jest tak mądre, ono mówi ci dużo wcześniej, co dolega, zanim ty w ogóle dojdziesz, czy lekarz dojdzie, co dolega. I ciało mi się rozłożyło, bolały mnie barki, kręgosłup, kolana, coś nieprawdopodobnego i poszłam do ortopedy i on tam właściwie nic nie znalazł. I mówi, no to nic, no maści lód, nie? No to weszłam do tej zimnej wody, obłożyłam się, że tak powiem, lodowatą wodą i do środy miałam spokój z bólem. Przy okazji uderzyły takie endorfiny, że moje mroczne myśli po prostu odchodziły regularnie i stwierdziłam, że to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby poprawiać sobie jakość życia. Po prostu i fizycznie, i psychicznie.
I tu się jakby wszystko łączy, tu się wszystko przewija, bo tak, po pierwsze, widząc cię na scenie, masz zawsze jakieś odjechane kreacje. No i podejrzewam, że wchodząc do wody też chciałaś wyglądać wyjątkowo. Dlatego
wiesz,
szyjesz stroje.
Z tymi odjechanymi kreacjami jest trochę tak, że przez większość swojego życia ja próbowałam po prostu znaleźć coś na siebie w sklepach. Co było oczywiście niemożliwe. Może teraz zaczyna się już rozwijać dział plus size, że tak powiem, ale wtedy nie było ani showroomów, ani większej rozmiarówki, więc wszystko to, co chciałam założyć na scenę, wiązało się niestety z szyciem, a może stety, bo się dzięki temu rozwinęłam. Sama sobie doszywałam te kamyczki, te wszystkie pagony i robiłam jakieś cekinowe sobie dodatki na tych marynarkach. Oczywiście marynarki były z sieciówek, ale tam przyozdabiałam, żeby to jakoś wyglądało scenicznie i żeby przyciągało wzrok, bo jak się nie dośpiewa, to wygląda, to przecież jest stara prawda. Trzeba było nad tym popracować. Więc trochę się nauczyłam. Poza tym ja wysyłam też takie manualne zdolności z mlekiem matki, ponieważ mama jest bardzo dobrym konstruktorem i krawcem. I zawsze przy mnie była maszyna i ja zawsze coś tam poprawiałam, pomagałam jej, docinałam i zawsze ta maszyna chodziła przy mnie malutkiej. No a później to już ta maszyna ze mną została i sobie tam dorabiałam. Natomiast jak weszłam do tego morsowania, to byłam w takim rekordowym, że tak powiem, wagowym stanie. A to był też moment, który się łączył z wychodzeniem z zaburzeń z odżywiania, więc pani doktor powiedziała, pani Kasiu, proszę teraz nic nie robić, nie iść na żadną dietę, po prostu niech pani je dokładnie to, co pani organizm potrzebuje. No i się okazało, że ja po prostu jadłam, bo byłam na wiecznej diecie i to było, wiesz, głód psychologiczny zadziałał i nagle po prostu zaczęłam jeść rzeczy, których wcześniej nie jadłam nigdy przez 20 lat, bo grupowałam jedzenie na tuczące, nietuczące i to, wiesz, co to było dla psychiki.
Co to było dla organizmu?
Właśnie, to było wielkie po prostu wyniszczenie, po prostu kompletny brak szacunku dla swojego organizmu. I się tak roztyłam, ale to był jakby proces, pierwsza faza, która musiała nadejść. I się roztyłam, weszłam do tej wody i po prostu ludzie mnie tam na tej plaży. Ja rozpoznawałam, dzień dobry pani Kasiu, powodzi się.
O matko, myślałam, że już nikt nie używa tego tekstu.
W momencie, kiedy się najbardziej na świecie boisz przytyć i się odchudzasz całe życie i nagle tyjesz już z pełną świadomością, że tyjesz i słyszysz różne teksty, no to mimo, że pracujesz nad tym, nad tą akceptacją własnego ciała, to już w pewnym momencie to po prostu dotyka i to było przykre dla mnie, więc mówię, dobra, to ja nie chcę jakby oszczędzać na życiu, ja chcę żyć pełną piersią z obecną wagą, która właśnie jest. Ja prawdopodobnie będę z nią przez następny rok, bo nikt jeszcze mądrze nie schudnął w miesiąc, więc po prostu muszę sobie ułatwić życie. No i zaczęłam szyć stroje.
Upięknić.
Tak. I też. I zaczęłam sobie szyć stroje, które były skoncentrowane na kroju dla osób większych, które troszkę ściągały, trochę podtrzymywały. Tutaj coś, takie po prostu, wiesz, podmorsowanie, żeby miały ukrytą kieszonkę, a trochę ocieplenia na klatce, bo ja nie lubię zanurzać się cała, bo mi się tak gardło obkurcza, że później trochę nie mogę wziąć oddechu ani śpiewać. Więc takie sobie wymyśliłam rzeczy i zaczęły dziewczyny skubać na tych plażach. I skąd ty to masz? Przecież nie ma czegoś takiego na rynku. Ja mówię, no właśnie, dlatego, że nie ma, to ja sobie musiałam to uszyć. Uszyj nam. I tak się zaczęło. Zaczęłam robić stroje dla dziewczyn, które potrzebują po prostu czegoś innego niż to, co jest dostępne na rynku. Które mają swoje potrzeby, sylwetki, nie te, które są, wiesz, na plakatach, bo takich kobiet jest tylko 5%, a 95% to są normalne ciała z normalnymi jakby dysfunkcjami, niedoskonałościami. Ja oczywiście pokazuję tutaj w cudzysłowie, dokładnie.
Stroje są piękne, są kolorowe. One nie wyglądają absolutnie, jakby miały coś ukryć, tylko one wręcz przeciwnie. No, sprawiają, że kobiety, które też pozują w tych strojach, one błyszczą.
Bardzo dziękuję. Na początku było tak, że rzeczywiście starałam się robić takie stroje, które są mocno wspierające. One są do tej pory takie. Natomiast jak panie mi prosiły, żeby zabudować pupę, żeby zabudować bardziej biust, żeby spod pach bardziej zbierało, to proszę. Robiłam to wszystko dla nich. A teraz rozmawiam z klientkami. Okazuje się, że przez działania aktywistyczne, nie tylko moje i nie tylko innych influencerek, followerek i aktywistek po prostu ciało pozytywnych, te dziewczyny się zaczynają tak otwierać, że one teraz po prostu chcą te pupy jeszcze bardziej wycinać. Mimo, że z przodu chcą sobie tam jednak jeszcze coś zasłonić, no to słucham ich potrzeb i po prostu staram się robić kolekcję tak, żeby to po prostu współdziałało z moją możliwością wykonania tego i z ich potrzebami.
Dzisiaj już masz firmę działającą i sprzedającą stroje dla morsów i nie tylko dla morsów, na całą Polskę.
Nie mogłam się tak, nie mogłam się
zatrzymać. Czy na cały świat już?
Zdarzają się zamówienia z zagranicy i rzeczywiście dla tych osób ceny moich strojów są śmiesznie tanie, bo za granicą takie stroje kombinezony tak zwane no są po prostu dwa razy droższe. Ja na razie po prostu próbuję uderzyć w Polskę, bo w Polsce czegoś takiego nie ma. Jestem właściwie pionierką światową.
To też jest twoja supermoc. Nie bałaś się stworzyć firmy, która szyje stroje kąpielowe? To jest...
Wydaje nie, bo ja tak bardzo wierzyłam w tą misję, wiesz, tego, że po prostu takich strojów nie ma, takiego myślenia nie ma, takiej filozofii nie ma, że ja jestem dla potrzeb, nie na odwrót. Jakby, no, każda moja klientka może potwierdzić, że ja wolę się upewnić, czy na pewno ten rozmiar, bo w razie czego to możemy zabudować, bo i tak kroję od nowa. Więc to się zrodziło z potrzeby pomagania po prostu i aktywizowania ciała pozytywności.
Też wiem, że od czasu do czasu trafi się i taki strój, który Kasia Wilk uszyła własnoręcznie.
Absolutnie. Pierwsze stroje szyłam właściwie i kroiłam i szukałam materiałów i również obzdjęciowywałam właściwie sama. No bo wiecie, no ja, to jest jednak biznes i to twardy. Tu trzeba już jednak opracowywać jakąś strategię, jakąś logistykę na pół roku do przodu. Gdzie ja z ADHD, gdzie ja mogę, nie umiem sobie nawet następnego tygodnia zaplanować. Więc musiałam się nauczyć zupełnie inaczej żyć. I dowiedziałam się, jakie środki są w ogóle potrzebne na rozkręcenie takiej malutkiej firmy, więc to mnie po prostu wszystko strasznie przerażało, ale jakoś, słuchaj, spotykam znów na swojej drodze tyle dobrych ludzi, którzy mi pomagają objąć to merytorycznie, czasem też finansowo. Też wiara ich w to, co robię, jest tak uskrzydlająca, że to po prostu dalej robię. Mija trzeci rok, większość już osób zna markę, wierzą w nią i już tworzę taką pewną społeczność kobiet, które są razem ze mną, które wierzą w to, co robimy i same też, widzę, się bardzo otwierają przed światem i po prostu przestają ukrywać, nie wiem, celulit na rękach, nie? bo nie wiem, czy ludzie wiedzą, że ciało pozytywność to nie jest tylko gloryfikowanie otyłości, bo tak oczywiście zostajemy atakowane przez innych, że no, otyłość nie jest zdrowa i tak dalej. Ciało pozytywność mówi o każdym, o mężczyźnie i o kobiecie.
I mówi o tym, że moja zmarszczka przy oku jest fajna, bo już mam tyle lat, ile mam.
I piegi, i wysoki, i niski wzrost, i blizny, roztępy. To wszystko, co jest normalne, jest ciało pozytywne. A to jest też taki ruch, można by powiedzieć, szerszy, polityczno-społeczny, który uczy ogólnie tolerancji i akceptacji drugiego człowieka, niezależnie od tego, jaki ma kolor skóry, w co wierzy, i jak wygląda. Później, jeżeli zaakceptujesz ten wygląd i uznasz, że on jest najmniej ważny, to później zaczyna się akceptowanie czyjegoś zdania. I wtedy zaczyna się naprawdę praca i to jest ciało pozytywność również.
Zaczyna się też dialog, zaczyna się rozwój.
Tak, rozwój, dokładnie.
A powiedz mi, przeszło ci kiedykolwiek przez myśl, żeby zrezygnować ze śpiewania i skupić się tylko i wyłącznie na strojach?
Nie.
Nie.
Nie, nigdy. Ja chciałam doprowadzić do takiej sytuacji, i ja do niej doprowadzę, bo ja bardzo wierzę w to, co robię, żeby stroje mogły mnie, żebym mogła się dzięki nim bezpiecznie poczuć, do tego stopnia, żebym mogła robić koncerty i płyty i piosenki na własnych warunkach, które nie przejmowałabym się, czy one pójdą, czy nie pójdą, czy będę miała koncerty, czy utrzymam zespół, czy wiesz, czy stać mnie na klipa. Po prostu, rozumiesz, chciałabym, żeby te stroje dały mi takie bezpieczeństwo finansowe, żebym mogła tą muzykę już naprawdę robić na swoich zasadach, bez jakby konieczności polegania na czyjejś łasce.
Nie? Na czyjejś łasce, dokładnie. Tak. Czyli walka o niezależność.
I walka o autentyczność, wiesz? Bo bywa tak, że gram koncertów, powiedzmy, no, 30 w sezonie i 30 nie gram przez następny sezon. I to jest po prostu ta niepewność, która mnie dobija, bo czasem nie wiem, na co mogę liczyć i czy jakaś piosenka pójdzie, czy nie pójdzie, czy to zapotrzebowanie będzie, czy nie będzie, się starzeje. Ja nie wiem, czy ja bym chciała po 60 nadal walczyć o te koncerty. Więc musiałam coś wymyśleć, ale widzę, że nie tylko ja myślę na dwa fronty, bo polski show biznes nie gwarantuje nam do końca godnej emerytury.
Ale ty, Kasiu, jeszcze uczysz. Nadal jeszcze uczysz młodych artystów?
To nie są indywidualne lekcje. Myślę, że mogłabym z tego żyć, gdybym chciała, ale nie czuję się kompetentna na tyle, żeby prowadzić kogoś od początku do końca. Natomiast przychodzę na warsztaty i opracowuję na przykład jakiś jeden utwór, daję jakieś merytoryczne uwagi i najbardziej to ja się skupiam na pielęgnacji swojego marzenia. Bo jest mnóstwo ludzi, którzy nawet nie wiedzą, co chcą robić, a jak te dzieciaki już zaczynają, czy nastolatki już zaczynają coś wchodzić, coś dłubać, to nie wolno dopuścić, żeby straciły to.
Czyli dbasz o to, żeby nikt nie podciął im skrzydeł, tak, albo żeby przygotowujesz ich na to, że
ale
ktoś
to
może
to zrobić.
Ale to
też nie jest tak, że ja jej ukłamuję, że to będzie naprawdę twoja droga życia. Tylko po prostu czerp z tego radość i wtedy sukces sam przyjdzie. To jest moja dewiza życiowa. Po prostu dopóki jesteś autentyczny i szczery, to po prostu samo zaczyna do ciebie, sukcesy zaczynają do ciebie wracać.
Mówisz o tym, że starasz się w trakcie tych warsztatów podtrzymywać te marzenia młodych ludzi, którzy uczą się u ciebie. A ty jakie masz marzenia?
O, kurczę, ja tak spełniam te marzenia wszystkie.
To na
opowiedz. Bieżąco. Wiesz, chciałabym doczekać się takiego wewnętrznego spokoju. Bo na razie jestem maszyną do pracowania, dwa etaty. I ciągle czuję się przytłoczona ilością obowiązków, ale domyślam się, że to jest po prostu początek i w pewnym momencie zacznie się oddelegowywanie, spotykanie odpowiednich ludzi na swojej drodze i po prostu budowanie jakiejś struktury. I chciałabym uzyskać taki właśnie spokój, że wstaję rano, maszyna działa i ja po prostu skupiam się na rzeczach, które mnie rozwijają, które sprawiają, że ja czuję taki wewnętrzny zenik. Chciałabym już po prostu za 10 lat już w pewnym momencie odcinać kupony życiowe, żeby żyć naprawdę pełną życia, a cała reszta, żeby się po prostu działa.
To czyli czeka na ciebie 10 bardzo intensywnych lat.
Tak jest, jestem na to gotowa. Ten spokój, myślę, jest najważniejszy. Oczywiście jego można uzyskać nawet teraz, dla równowagi, bo równowaga jest najważniejsza i ten balans we wszystkim. Natomiast widzę, ile mnie już na jesień rzeczy po prostu czeka. Ja tylko przepisuję z dnia na dzień ilość, wiesz, tych kropek, które muszę wykonać zadaniowo i tak dalej.
Ale na jesień to nie jest tak, że na jesień trochę luzujemy, zwalniamy?
Nie, to nie jest tak. Ja zwalniam w styczniu. Po całym okresie zimowym, po tych wszystkich wariacjach świątecznych. Teraz chcę wydać płytę na jesień. Obiecałam już ją, tyle razy już ją obiecałam, że muszę to zrobić, bo po prostu moi fani mi tego nie wybaczą. Do tego szykują się nowe kolekcje i bodziaków, i nowych strojów na zimę. Więc jest co robić. Zwłaszcza, że po prostu dłubię w tym wszystkim sama. Jest parę osób, które chce mi w tym pomóc, natomiast nadal jest to moja organiczna praca. Czasem zaangażuję moją mamę, która obecnie właśnie siedzi w domu i kroi kolejne projekty, które ja naniosę na kartkę. Ona: Kasia, co to jest? Mówię: tutaj takie krzywe, tutaj takie proste. Skrój. Ona: o nie, już jestem na to za stara. Ale nie, jeszcze ją przekonuję, jeszcze mówi, że daje radę. Także.
A kiedy przychodzą tobie do głowy najlepsze pomysły? O jakiej porze dnia albo o jakiej porze roku?
Wiesz co, w półśnie. Niestety. Bardzo często jest tak, że nie mam przy sobie kartki i długopisu, ani nie mam takiej w sobie motywacji energetycznej, żeby wstać i to zapisać. Dziś mi się przyśniła taka fajna piosenka. Śpiewałam ją właściwie. Pamiętałam frazę jeszcze przez przynajmniej 30 sekund i wstałam rano, wypiłam kawę i uciekło. Podobno się w mózgu odkrywa jakaś klapka, która jest odpowiedzialna za kreatywność w takim pół półhipnozie sennej.
Uśmiecham się, tak. Bo ja mam to samo. Naprawdę najlepsze pomysły w życiu, które przyszły mi do głowy kiedykolwiek, to były takie pomysły na takim właśnie takim szpiku trochę.
Haju, dokładnie. Albo trochę zasypiasz, albo trochę się budzisz już. I to jest jeszcze nie ten moment, żeby organizm sam wstał i to zapisał, albo nagrał, rozumiesz?
Ja staram się właśnie już teraz, jestem mądrzejsza, wiem, że to się dzieje i często rano wstaję, wiesz, z genialnymi pomysłami i moi bliscy mówią, co w ogóle, kiedy to wymyśliłaś? Przecież spałaś. A to jest ta tajemnica, którą właśnie tu zdradzamy, czyli szanowni państwo,
zapisujcie to.
Warto mieć albo dyktafon mieć przy sobie, żeby te pomysły
dokładnie
szybko powiedzieć.
Bo jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, ja w ogóle nie jestem kreatywna, co ty, ja nie umiem nic stworzyć. Każdy umie. Tylko po prostu wystarczy się przyjrzeć tej myśli, która czasem do głowy przychodzi, jak już jest prawie zasypiamy.
Supermocna. Kasia Wilk. Kasiu, bardzo tobie dziękuję za rozmowę. Będziesz odkrywać kolejne supermoce?
Całe życie.
I tego i państwu życzymy, żebyście odkrywały i żebyście odkrywali swoje supermoce całe życie, ponieważ właśnie one się pojawiają.
One się pojawiają. One są w nas, tak trzeba je odkupywać. Dziękuję bardzo. Było mi przemiło.
Ja również dziękuję i do usłyszenia za tydzień z kolejną supermocną. Jeszcze nie zdradzam z jaką. Supermocne.